Będę czytał dzisiaj wieczorem z Księgi Malachiasza. Księga Malachiasza, 3 rozdział. To jest ostatnia księga we Starym Testamencie. Po tym, jak Adam znalazł, to powiedziałem. Tak, 3 rozdział, ja chciałbym, żebyśmy przeczytali 16 werset. Jeden krótki werset. Wtedy rozmawiali o tym między sobą ci, którzy się bali Pana. Pan zobaczył to i usłyszał. Napisano księgę wspomnień przed Nim z powodu tych, którzy się boją Pana i rozmyślają o Jego imieniu. Ciekawy czas w historii Izraela. Oni oczywiście znaczy kontekst, znaczy historię. Przez 70 lat byli w niewoli, a w niewolę w Babilonu. I to za karę, za nieposłuszeństwo, za to, że oni czcili fałszywych bogów. I oczywiście za to, że zapomnieli o Bogu, za to, że nie bali się Boga. Bóg ich osądził, Bóg ich karał i posłał ich do Babilonu przez 70 lat i to miała być nauczka dla nich, żeby nauczyli się nie robić tego złego i nauczyli się chodzić w drogach, które Bóg dał im przez proroka Mojżesza. Natomiast prawda jest taka, że dużo ludzi, którzy wróciło z Babilonu, absolutnie nie zmieniło się. To, że człowiek jest karany, absolutnie nie oznacza, że jest poprawiony, że jest reformowany, że jest nowym człowiekiem. Bardzo często jest tak, że człowiek pokaże, jest bardziej zdenerwowany, jest bardziej zatwardzony, jest gorszym człowiekiem niż na samym początku. I tak niestety, i mówię to niestety, podkreślam, dlatego że to jest wielka, wielka szkoda, niestety tak jest w tym przypadku. Potem jak Bóg w swojej łasce dał tym ludziom możliwość wrócić do domu, do swojej ziemi, do swoich domów, tak jak obiecał w księdze Jeremiasza, oni mówili takie słowa. W 14 wersecie widzimy kontekst tego. Mówiliście na próżno służyć Bogu. Na próżno służyć Bogu. Nieprawdopodobne. Co za pożytek z tego, że przestrzegaliśmy Jego przekazań i chodziliśmy smutni przed Panem zastępów. A teraz pysznych mamy za błogosławionych, ponieważ ci się budują, którzy czynią niegodziwość, a ci, którzy kuszą Boga, są wybawieni. Niesamowicie, że człowiek taki zatwardziały, taki tak zarozumiały mówi, jaki jest pożytek w służeniu Bogu. Czytam ten fragment dzisiaj, dlatego że wydaje mi się, że nasze czasy są bardzo, bardzo podobne. Wydaje mi się, że wielu z nas możemy utożsamiać się z tymi osobami. Jaki jest pożytek w służeniu Bogu? Co z tego mam? Rozglądam się i widzę, że osoby, które czynią zło, powodzi im się, prawda? Oni mają wszystko, co chcą, a nam, wierzącym, bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często mamy dużo problemów za to, że jesteśmy sprawiedliwi, za to, że chodzimy za Bogiem i za to, że szukamy Boga i staramy się być uczciwymi obywatelami, prawda? I cierpimy za to, jaki jest sens. I pytanie powstaje, dlaczego służysz Bogu? I to jest pytanie, na które każdy z nas z osobna musi odpowiedzieć. Fajnie by było, gdyby pastor za kazalnicą mógłby powiedzieć, okej, bracie, siostry, mamy bać się Boga, okej, mamy tę sprawę załatwioną, idziemy dalej, ponieważ ta sprawa, ten rozdział jest zamknięty w naszym życiu. Niestety tak nie jest. To jest decyzja, którą każdy z nas musi podjąć, to jest odpowiedź, na którą każdy z nas z osobna, jako jednostki, musi sam odpowiedzieć, czy warto służyć Bogu. Czy jest jakiś sens chodzić smutno przed Bogiem? Czy jest jakiś rozsądek w tym, że my usilnie i świadomie nie kuszymy Boga? I ja osobiście uważam, że tak. Uważam, że warto służyć Bogu. Pomimo tego, że nie zawsze mi się powodzi, pomimo tego, że czasami mam stracone okazje, jeśli chodzi o biznes, jeśli chodzi o sukces, jeśli chodzi o rzeczach materialnych, tak to prawda, warto służyć Bogu. Ja mam nadzieję, że każdy z nas również podjął taką decyzję. Natomiast po czym możemy poznawać osobę, która faktycznie, rzeczywiście i prawdziwie podjął taką decyzję? Po czym poznajemy osoby, które postanowiły we swoich sercach chodzić za Bogiem za wszelką cenę? Fakt, że jesteśmy dzisiaj zgromadzeni w tej sali, nie jest niestety dowodem na to, że my jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. Bo wiecie, że katolicy codziennie się spotykają, prawda? Wiecie, że Świadkowie Jehowy też mają swoje nabożeństwa i oni nie służą, nie szukają Boga we prawdzie. Więc wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie, po czym lub czym się charakteryzuje prawdziwy, sprawiedliwy człowiek, odpowiedź na to pytanie mamy w 16 wersecie, którego przeczytaliśmy i przeczytajmy go jeszcze raz. Wtedy rozmawiali o tym między sobą ci, którzy się bali Pana. I pierwsza rzecz, po czym możemy poznawać człowieka prawdziwie, który prawdziwie szuka Boga, który prawdziwie służy Bogu, jest po tym, że on boi się Boga. To jest pierwszy rozpoznawalny znak, po czym ty możesz wiedzieć sam dla siebie, czy ty faktycznie chodzisz za Bogiem, czy nie. Jest to, czy ty boisz się Boga? Dlatego, że niestety nie każdy boi się Boga. To jest przykre. Kiedy rozmawiamy z ludźmi o Bogu i pytanie powstaje, czy pani boi się Boga? Dlaczego miałbym się bać Boga? Bardzo często jest odpowiedź. Ja szczerze mówiąc nie rozumiem tej odpowiedzi. Ja nie rozumiem, jak człowiek szczerze może patrzeć mi się w oczy i powiedzieć, nie, ja nie boję się Boga. Dlaczego miałbym się bać Boga? No jest kilka bardzo dużo dobrych powodów, dla których my powinniśmy być przerażeni Bogiem. Na przykład w Księdze Przypowieści, 20 rozdział, i drugi werset mówi nam takie słowo. Strach, który budzi król, jest jak ryk lwa. Kto go rozgniewa, grzeszy przeciwko swojej duszy. Teraz rozważ ten werset przez jedną chwilkę. Idziesz sobie ulicą, niewinnie, idziesz sobie do pracy lub do domu i nagle patrzysz się w lewo i o dziwo tam leży wielki, ogromny lew. Kiciu, kiciu. Naprawdę? Dlaczego miałbym się bać lwa? Ciekawy dlaczego. Człowiek rozsądny i zdrowy od razu na widok tego lwa przede wszystkim jest przerażony, jeśli już nie umarł, już umiera, dlatego że jest tak przerażony. I to jest tylko małe zwierzę, stworzone przez Boga. Tak? I budzi w nas prawdziwy, nie tylko strach i ja boję się, ale straszny taki lęk. Jezus, Bóg Wszechmocny jest daleko więcej, daleko o wiele, wiele bardziej, a straszniejsze od największego lwa, którego ty możesz spotkać w swoim życiu. On jest groźniejszy niż jakikolwiek król, o którym ty przeczytałeś w księgach historii. On jest potężnym, on jest wielkim i on jest strasznym królem wobec tych, którzy się go nie boją. Każdego dnia naszego życia powinniśmy chodzić przerażeni w oblicze, przed obliczem tego strasznego króla. Drugi powód, dla którego powinniśmy bać się Boga, znajdziemy w księdze Hioba, księga Hioba, 34 rozdział. I 21 werset. I mówi nam o Bogu. Kontekst jest Bóg. Jego oczy bowiem patrzą się na drogi człowieka, a on widzi wszystkie jego kroki. Chciałbym mówić bardzo, odnosić się do kierowcy przez chwilkę. Ty prowadzisz samochód, jedziesz autostradą, jedziesz sobie swobodnie, ty wiesz, że prawnie możesz pozwolić sobie na 140. Nie ma policjanta, pozwalasz sobie na większą prędkość. Ale w momencie, kiedy ty widzisz policjanta, który tylko stoi w swoim samochodzie przy ulicy, od razu ty hamujesz, ty zwalniasz i ten policjant tylko z samej racji, że on siedzi przy drodze w samochodzie, jedząc kanapkę, powoduje, że ty zwalniasz i zmieniasz swoje postępowanie i swoje decyzje i swoje czynności. Sama obecność. Ale co gdy ten policjant, kiedy on zobaczy ciebie, on zapala samochód i zaczyna jeździć za tobą. Co ten człowiek chce ode mnie? Dlaczego on jedzie za mną? I skręcasz, ty jedziesz prosto, ale z racji, że policjant jedzie za tobą, ty skręcasz w prawo. I o dziwo ten policjant też jedzie w prawo, prawo? Teraz jesteś przerażony. Dlaczego? Dlaczego boimy się człowieka ubrany w mundurze i z napisem policja? Dlatego, że jeśli on chce, on może napisać ci mandat. Tylko z tego powodu. Albo jeśli on chce, on może zatrzymać pojazd. Tylko z tego powodu. On prawnie nie może ciebie krzywdzić. On nie może zabić ciebie. On nie może wziąć to, co jest twoje. On nie może zabrać ci komórki. Ale ty jesteś przerażony nim, tylko dlatego, że on jest w stanie prawnie dać ci mandat. 100 złotych. 200 złotych. Jesteś przerażony. Robisz to, co dla ciebie jest nie w twojej naturze, tylko z tego powodu, że ten gość jedzie za tobą albo widzi ciebie. Oczy Pana jest napisane tutaj. Patrzą się na drogi człowieka i on widzi wszystkie kroki. Ten Bóg, który ma moc wrzucić nie tylko ciało i duszę, ale i duszę do piekła, widzi każdy krok, którego ty podejmujesz. Co więcej, on słyszy każde słowo, które wychodzi z twoich ust. Co więcej, on bada i zna każdą myśl, która jest w twoim sercu. To jest przerażające. I to jest powód, dla którego każdy, który nazywa się chrześcijaninem, powinien trzeźwo, ze strachem, z bojaźnią chodzić przed Bogiem. Dlatego, że ten fakt, że jesteś zbawiony, i ty już nie podlegasz potępieniu ani piekłu, nie oznacza, że Bóg nie może się gniewać na ciebie. Absolutnie nie oznacza, że Bóg nie może okazywać swojej potęgi w twoim życiu. Apostoł Paweł powiedział, znając strach pański, będąc przekonani o strachu pańskim, Ludzi do wiary namawiamy. Boimy się Boga, dlatego że On jest strasznie potężny. Boimy się Boga, dlatego że Jego oczy patrzą i obserwują wszystko, co my robimy. Boimy się Boga też między innymi, dlatego że tylko i wyłącznie z łaski stoimy. To jest Boża dobra wola, że Ty jesteś i będziesz. Nic więcej. Ty pomyśl o tym. Ty nie postanowiłeś być. Nie było takiego momentu w Twoim życiu, że Ty postanowiłeś, wiesz co, ja chyba będę. Ktoś za Ciebie podjął tę decyzję, a ten ktoś to jest Bóg. I On w wielu przypadkach o innych osobach powiedział, Ty już nie będziesz. I oni przestali być. Dlaczego ty pytasz? O, czasami dlatego, że oni zrobili jakąś głupotę i podnieśli naturalne konsekwencje za ich niepoważne i niemądre decyzje. Ale co z przypadkiem, kiedy małe dziecko przestaje być? Ty nie wiesz, dlaczego Bóg postanowił, że inne osoby już nie będą. Oprócz tego, że jest to Boża łaska. Boża łaska. Dzięki Bożej łasce Ty stoisz. Dzięki łasce Bożej Ty jesteś. I Bóg może dla swojej chwały w każdej chwili, w danej chwili powiedzieć, wiesz co? Wydaje mi się, że ja będę bardziej uwielbiony i bardziej chwalony i bardziej wywyższony dzięki Twojej śmierci. Już Ciebie nie ma. To są poważne powody. Chyba zgadzacie się ze mną. Do tego, żebyśmy bali się Boga. Dlatego ja nie rozumiem, kiedy człowiek mówi, podchodzi do mnie i mówi, ja nie boję się Boga. To jest absurd. To jest szczyt absurdu. To jest kolosalny absurd. Ja nie boję się Boga. Ale to prawda. Nie każdy boi się Boga. Jest napisane o bezbożnych, że nie ma bojaźni pańskiej przed ich oczyma. Człowiek, który chodzi w grzechu i postępuje, chodzi w grzechu, czyni i robi ten grzech tylko dlatego, że nie boi się Boga. Są ludzie, faktycznie są ludzie, którzy boją się drugiego człowieka, ale nie boją się Boga. Jezus powiedział do tych ludzi, nie bójcie się człowieka, raczej bójcie się Boga, bo Bóg ma tę prawdziwą moc. Są ludzie, którzy mają błędne rozumienie, błędne pojęcie co do tego strachu. Im się uważa, że trzeba chodzić cały czas drżąc, boją się robić, podjąć jakikolwiek krok. Pytam się kogoś, ej, dlaczego nie chodzisz na ewangelizację? Dlaczego nie rozmawiasz w pracy z ludźmi o Bogu? Dlaczego nie świadczysz ludziom o tym, jakim wielkim Bogiem ty znasz i którego ty masz? O, ja boję się, ja nie wiem, co powiedzieć. Ja nie wiem, co powiedzieć. Ten twój Bóg powiedział ci, powiedz innym ludziom, a ty boisz się, dlatego że ty nie wiesz, co powiedzieć. Jest jakiś przykład w Ewangeliach. Pewien człowiek dostał talent od króla. I on poszedł z tym talentem i on zakopał w ziemi i schował, rzucił ten talent, tę monetę do ziemi i schował go. I kiedy król wróci, mówi, hej, proszę, oddaj mi to, co jest moje. On mówi, proszę bardzo, twój talent i bądź zadowolony. Czemu nie oddałeś do banku chociażby, żebym miał odsetki? Bo ja bałem się ciebie. Słyszeliście? Ja bałem, słusznie, powinien się bać Boga, ale to jest diabelski strach. Diabelska bojaźń. Jeśli ty dlatego, że nie robisz to, co Bóg mówił ci, jeśli ty nie robisz to, co należy do ciebie, dlatego, że ty boisz się Boga, masz błędne pojęcie, czym jest bojaźń Pana. Czym on jest? Co to jest? strach Boga, strach przed Panem. Wydaje mi się, że życie Józefa doskonale pokazuje nam, czym jest prawdziwy strach lub prawdziwa bojaźń przed Panem. Został sprzedany do Egiptu, znalazł się jako niewolnik w domu pewnego Egipcjanina, który był żonaty. Ten jego właściciel wyjechał, miał jakiś interes, jakąś służbę, jakąś pracę. On, Józef, został sam w domu, a jego żona patrzyła się na niego i powiedziała: wow, ten chłopak bardzo przystojny. I chciała zrobić z nim to, co nie wypada. Ona chciała złamać swój ślub i swoje obietnice i swoje słowo. Jest to ciekawe, że Józef, sprzedany jako niewolnik w obcej ziemi, daleko od domu. I czy ja wspomniałem, że sprzedany przez swoich braci? Ty mówisz: a, życie jest nie fair. Naprawdę? Naprawdę twoje życie jest nie fair? Stałem dzisiaj w korku przez półtorej godziny. Masz medal, wygrałeś. Tak, twoje życie jest nie fair. Jego bracia sprzedali go za 20 srebrników. Mogliby chociaż dostać 25 lub 30, ale tylko 20. I kiedy ta kobieta bezbożna powiedziała, zaproponowała mu dobry czas, on powiedział: jak mógłbym popełnić takie wielkie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu? To są słowa człowieka, który nie jest przerażony, ale który boi się Boga. Czy rozumiesz różnicę? Czy ty rozumiesz, że ten człowiek bardzo, bardzo się odróżnił od tego drugiego człowieka, który poszedł i schował ten jego mały talent, dlatego że bał się króla? List Pawła do Rzymian, 14 rozdział. Czym jest bojaźń Pana? 14 rozdział i 23 werset. Lecz kto ma wątpliwości, jeśli jest potępiony, bo nie jest z wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem. W swoim doświadczeniu widziałem i spotkałem takich ludzi, którzy przychodzą do mnie i mówią: Kuba, ja jestem wierzący i ja nie wiem, czy wolno palić, czy nie. Czy chrześcijanie mogą palić, czy nie. Jeśli nie masz przekonania, że wolno lub nie wolno, dlaczego to robisz? Chcesz wiedzieć, po czym ty możesz poznawać człowieka bojący się Boga? Potem. Jeśli ten człowiek, o którym ty myślisz, jest w stanie zrezygnować z coś, dlatego że on nie ma przekonania, czy ta rzecz będzie obraziła Boga, czy nie, ten człowiek boi się Boga. Jeśli ty nie masz przekonania, czy wolno, czy nie wolno zrobić X i jest milionów możliwości, tak? Miliony, miliony, miliony możliwości. Co to może być X? Ludzie w Stanach zastanawiają się, czy mężczyźni mogą mieć brody. Czy mogą mieć piękne fryzury. Czy mogą oglądać telewizję. Czy można chodzić do kina. Czy wolno tańczyć. Czy można posłuchać muzyki świeckiej. Ciekawe, że nikt nigdy nie wspomina o zapomniałem, jak ma na imię, o Chopinie, tak? czy Chopin był, jest świetną muzyką, czy nie. Beethoven. O, proszę nie posłuchać Betonowa, tego niewidomego Francuza, Niemca, tak? Lepiej nie posłuchaj, bo on jest bardzo świecki. Czy wolno, czy nie wolno? Czy siostra jest po prostu tyle przykładów. Lepszą miarą jest, jeśli ty nie masz przekonania, jeśli ty nie wiesz, że ta rzecz będzie przynosiła Bogu chwałę i cześć i będzie powodem, dla którego Bóg, który patrzy się na ciebie i widzi ciebie, mówi: to jest mój syn, to jest moja córka, ja jestem bardzo dumny z niego, dlatego że on zrobił to. Nie rób tego. Paweł mówi: wszystko, co nie jest z wiary, jest grzechem. Ty mówisz: tak, ale nie może być. Wszystko, co nie jest z wiary. Dlatego on, Paweł, powiedział w liście do Koryntian: czy jesz, czy nawet pijesz, zrób to ku Bożej chwale. Jeszcze jedna rzecz. Piąty rozdział z pierwszego listu do Tesaloniczan. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan. Piąty rozdział. Człowiek, który boi się Boga, nie myśli w kategoriach: no więc, ja nic złego nie zrobiłem. Człowiek, który boi się Boga, nie myśli w kategoriach: no tak, 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 ja tam byłem, ale to nie byłem ja. Człowiek, który boi się Boga, nie myśli w takich kategoriach, że ale ja miałem bardzo dobre powody, dla którego ja zrobiłem X. Człowiek, który prawdziwie i faktycznie boi się Boga, myśli w duchowny sposób. Myśli tak, jak Słowo Boże mówi nam w 22 wersetu. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. Tak, 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 ja byłem tam i inne osoby zrobiły bardzo złe rzeczy, ale nie ja. Tak, tak, ja byłem z nimi, ale nie byłem odpowiedzialny za to. Pismo Święte mówi nam wyraźnie: jeśli wygląda źle, jeśli jest to powodem, dla którego ludzie patrzą się na ciebie, będą mówili: a, ciekawe, nie rób tego. I wtedy ty będziesz bał się Boga. Bo to, że ty masz prawo, albo jest to w twojej racji robić coś, absolutnie nie oznacza, że powinieneś to zrobić. To, że ty mówisz: no w naszym kraju jest to dozwolone, jest żadnym argumentem. Powiem wam, wiecie, jakie jest prawo, jakie było prawo w moim kraju? Ja mogłem 200 lat temu pójść do rynku i wybrać tego człowieka. Ja mogłem kupić go. A potem ja mogłem wziąć tego człowieka i zmuszać go do tego, żeby pracował na moim polu, i jeśli ten człowiek, którego ja kupiłem, jeśli on mnie zdenerwował, ja miałem prawo, żeby zabić go. Takie było prawo w moim kraju. Niewolnictwo. Dzięki Bogu nie było coś takiego w Polsce. To, że prawo pozwala i mówi nam: to jest dobre, absolutnie nie oznacza, że powinieneś to robić. I jeśli ty faktycznie, prawdziwie boisz się Boga, twój standard powinien być daleko wyższy niż tylko prawo mówi, że ja mogę. Tu jest standard. Jeśli jest to powód, dla którego inni będą wątpili w twojej szczerości, w twoim świadectwie, nie rób tego. I to są słowa Pawła. I Paweł nie mówił teoretycznie. Paweł nie mówił, okej, wy róbcie to, a ja będę postępował po swojemu, bo ja jestem specjalny, ja jestem wybrany przez Boga od łoni swojej matki. Ja jestem apostołem, więc ja mogę sobie pozwolić. On powiedział, jeśli przez mięso mój brat będzie obrażony, do końca życia nie zjem mięsa. To jest ten człowiek, który nie tylko głosił, ale żył wiarą. Tak? Więc czym charakteryzuje się człowiek, który jest sprawiedliwy i czy ty nim jesteś? Przede wszystkim tym, że on boi się Boga i chce podobać się Bogu. Po drugie, jest napisane w naszym tekście, że oni rozmawiali o tym między sobą. Wiecie, o czym rozmawiają dzieci Boże? O Ojcu Świętym. Wiecie, o czym rozmawiają osoby, które są zakochane? Jeszcze raz, proszę, nie mów mi o tym. Tak, ja wiem, że on jest taki. Ja wiem, że ona jest najlepsza na świecie według ciebie. Każdy wie, że to nieprawda, ale okej, my to słyszeliśmy. Zakochane osoby myślą tylko o tym, co jest w sercu. Chcesz wiedzieć, czy ty chcesz sądzić sam siebie, czy ty faktycznie jesteś sprawiedliwy? O czym ty rozmawiasz z ludźmi? Bo z serca pochodzą złe myśli. I słowa, które pochodzą ze serca, świadczą o tym, co ja nie widzę i co inne osoby nie widzą, ale co ty sam wiesz. W tym przypadku, w tym wersecie, mała grona ludzi, która żyła w strasznych czasach. Mówimy o tym, że trudne czasy. To dopiero były trudne czasy. Oni rozmawiali o Bogu. O tym, jak dobry Bóg jest. O Jego wierności, że pomimo tego, że byli przez 70 lat w niewoli, Bóg ich wprowadził z powrotem do domu. I moglibyśmy rozwijać tę myśl, aczkolwiek z powodu czasu tylko chciałbym pokazać jedną rzecz, po czym jeszcze możemy poznawać człowieka, który jest sprawiedliwy. Rozmawiali o tym, którzy bali się Boga, i też jest napisane, którzy by Pan zobaczył to i usłyszał, napisane księgę wspomnień przed nim z powodu tych, którzy się boją Pana i którzy rozmyślają o Jego imieniu. Trzy rzeczy, proste rzeczy. Człowiek, który jest sprawiedliwy, boi się Boga. Człowiek, który jest sprawiedliwy, mówi o Bogu. Człowiek, który jest sprawiedliwy, rozmyśla się o Bożym imieniu. Powodem, dla którego oni zostali sprzedani, był prosty. Zapomnieli o Bogu. Powodem, dla którego gniew Boży przychodzi na początku swój własny dom, jest taki, że jego dzieci zapomnieli o nim. Czy jest to twoje świadectwo, że ty rozmyślasz się o Bogu? Ja wiem, że jesteś zajęty. Każdy z nas jest bardzo zajęty. Każdy ma swoje życie, swoje obowiązki, swoje prace, swoje marzenia i swój cel w życiu. Ale przypominam, że Bóg powiedział: będziesz miłował Boga całym sercem. Przypominam, że Jezus Chrystus powiedział: szukaj najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dane. Przypominam wam, że powodem, dla którego ty jesteś, Powodem, dla którego ty istniejesz, jest po to, żebyś podziwiał, żebyś rozmyślał o Bogu i żebyś przynosił Bogu chwałę. Czy ty rozmyślasz o Jego imieniu? Pomyśl o mocy, która jest zawarta w Jego imieniu. Pismo Święte mówi nam, że Jego imię jest jak wieża, do której sprawiedliwi biegają i są bezpieczni. Jesteś w niebezpieczeństwie, czujesz ten strach, rozglądasz i po prostu całe twoje życie rozpada się i nie wiesz, co robić i nie czujesz bezpieczeństwa. W imię naszego Boga jest bezpieczeństwo, jest moc. Jest też nasza ochrona. Ja myślę, jeden z moich ulubionych wersetów jest w Księdze Izajasza, 26 rozdział. Przeczytajmy go. Już kończę. Izajasz 26. Trzeci werset. Człowieka polegającego na tobie zachowujesz w doskonałym pokoju, bo tobie ufa. Pokładajcie nadzieję w Panu na wieki, bo Jehowa Bóg jest wieczną skałą. Jezus Chrystus jest nazywany naszym pokojem. Rozmyślaj o Jego imieniu w tym kontekście. Dzięki Niemu masz pokój z Bogiem. Prawdziwy pokój. Nie ten pokój, który dzisiaj jest, a jutro nie ma, ale pokój, który przewyższa ludzki rozum. Pokój, który sam Bóg daje i którego ten świat nie może dawać. Pomyśl o Jego chwale, które On chce podzielić się z tobą. Pomyśl o zbawieniu, które jest dostępne dzięki temu imieniowi. I będziesz miał o czym myśleć. Bo to są tematy wspaniałe. To są tematy, które dają prawdziwe bezpieczeństwo, prawdziwy pokój. Jest słodki jak miód, który może czynić różnicę w twoim życiu. Jesteś zabiegany, jesteś zajęty, jesteś zmartwiony, jesteś zajęty tysiącymi różnymi rzeczami. Pomyśl o tym Bogu. Pomyśl o Jego imieniu. Jest warto. Więc wydaje mi się, że po tych trzech rzeczach ty masz dobry obraz i dobrą wskazówkę, czy ty faktycznie jesteś sprawiedliwy. Jeśli ty słyszysz te trzy rzeczy, ty mówisz, jejku, ja muszę być szczery ze sobą, ja chodzę do kościoła, tak, ja czytam Boże Słowo, tak, ja modlę się, tak, ale nie widać w moim życiu bojaźni pańskiej. Albo ostatnią rzeczą, o której ja myślę, jest o Bożym imieniu. I ostatnią rzeczą, o której ja chciałbym mówić, jest o Bogu, to ty oszukujesz samego siebie. Nie wpadnij w pułapce, że skoro ty chodzisz do kościoła, że wszystko jest w porządku z tobą. Jeśli ty wiesz, tak, ja boję się Boga i bojaźń Pana kieruje i kontroluje i hamuje to, co ja robię, albo decyduje, czy ja będę robił, czy nie. Jeśli ty wiesz, rozmawiając o Bogu, tak, pociesza mnie. Myśląc o Nim, jestem wzruszony emocjonalnie. O, braci i siostro, do ciebie ja mówię, trwaj w tej drodze, bądź wierny do końca, ponieważ czas naszego zbawienia jest bardzo, bardzo blisko. Amen.